Tak widzę po Twoich opowieściach, że to naprawdę interesująca może być opowieść, że to jak się zaczyna czytać, interpretować te materiały, te dokumenty, no to nagle się okaże, że tam i sprytni, i mądrzy, i myślący ludzie, myślący nie tylko o sobie, ale myślący bardzo szeroko o kolejnych pokoleniach. Tego się możemy dowiedzieć z tej książki?
Trochę tak, ale raczej główny punkt ciężkości położyłem na samych kwestiach związanych z organizacją miast, właśnie z lokacją i prawną, i przestrzenną, czyli dużo można przeczytać o tym, jakie były na przykład układy urbanistyczne najwcześniejsze tych miast, jakie były główne.
One nie są takie same, że lokacja nie dawała, że musicie mieć tutaj według kąta prostego, tak będzie najprościej te miasta zbudować. No one też na pewno były obwarowane, bo takie były czasy, że musiały mieć mury obronne, więc nie rozpychamy się, może się budujemy w piętro. No myślę, że jakieś zasady musiały obowiązywać, bo najlepiej, jeżeli jest jakiś schemat i powtarzany schemat, z reguły się sprawdza.
To prawda, jest taki wzorzec miasta nowomarchijskiego, no ale trzeba było to przeanalizować, żeby to stwierdzić, przeanalizować te układy urbanistyczne, czyli takie typowe miasto nowomarchijskie było.
Taka franczyza trochę, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, miejska.
Trochę tak, było rozplanowane na powierzchni około 16 hektarów, co odpowiadało jednemu łanowi ówczesnemu. No i tam wiadomo, główna ulica, przy niej rynek, kościół parafialny, dookoła zabudowa dość regularne kwartały zabudowy, ale są też odstępstwa od tej reguły, bo te większe miasta, takie jak Myślibórz czy na przykład Choszczno, z czasem były powiększane. I tu z tych analiz, które przeprowadziłem, wynika, że gdzieś tam w toku XIII-XIV wieku rozszerzano te miasta o dodatkowe dzielnice, które również potem były opasane murami średniowiecznymi. Dzisiaj tego właściwie nie widać, że to są kiedyś to były osobne dzielnice, czy że miasto zostało rozszerzone. To już trzeba tutaj po prostu analizować dokumenty, żeby do tego dojść. Właściwie jest to niezauważalne.
Jeszcze jedna rzecz, no skoro jakby badałeś ten rozwój tych miast, czy w jaki sposób one, te miasta się kształtowały, no właśnie otwieramy na przykład tutaj taką jedną ze stron zupełnie przypadkowo, a tutaj jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli plany miast. Czy tam jednołanowe miasto, to ile ono przewidywało osób, ile takich osób mieszkało w mieście?
Te miasta były bardzo małe, żadne z nich nie przekroczyło liczby 2000 mieszkańców. Zwykle to było poniżej 1000. W większości miast, w tych największych, no może gdzieś tam 1,5 do 2000 mieszkańców, a w najmniejszych, takich jak Ińsko, Recz czy Pełczyce, to liczba ludności była raczej poniżej 1000 osób.
Kim ci ludzie byli? To byli mieszczanie, którzy mieli swoje majątki poza miastem i...
No tu w Nowej Marchi miasta miały raczej charakter agrarny czy rolniczy, o tak powiedzmy.
Czyli właściciele domów mieli majątki poza miastem.
Tak, mieli pola uprawne, potem te produkty bywali na rynku, ale oczywiście też rzemiosło kwitło w miastach. No to jest też drugi filar tej gospodarki miejskiej.
Ale ci właściciele ziemscy, no to oni sami ziemi nie uprawiali, to znaczy najczęściej byli właścicielami ziem.
Te pola mogły być bardzo blisko miasta. No z pewnością jakichś robotników dniówkowych zatrudniano, czy parobków i tak dalej. Rolniczy charakter objawia się też w obecności młynów miejskich. Na przykład w tych większych miastach nawet mogły być 3-4 młyny,
Czyli w
które
środku miasta?
zwykle na obrzeżach, na fosie, na rzekach, przy fosie, tak, czy przy rzekach. Oczywiście te najbogatsze warstwa miejska, czyli patrycjat, który rządził miastem, no to własnoręcznie nie parał się tym rolnictwem, no
No
ale
rządził, nie?
raczej to stanowili raczej rzemieślnicy i właśnie tacy i rolnicy miejscy.
To jeszcze w tym do XIV wieku, kiedy te miasta są młodziutkie, no to myślę, że jeszcze ci ludzie no, nie rozwarstwili się bardzo. Jeżeli tak, to tylko może takie dwie warstwy tych, którzy rządzili, może tych, którzy dali się rządzić. Czy to widać, że oni są jakoś równi, czy raczej już to rozwarstwienie na dzień dobry widać?
No, ci, którzy rządzili, przede wszystkim występują w dokumentach, do których mamy dostęp, natomiast całą resztę, czyli na przykład rzemieślników, widać tylko poprzez źródła archeologiczne. Nie znamy ich imion ani nazwisk w większości przypadków, chociaż cechy rzemieślnicze też miały zagwarantowany pewien udział w samorządzie, ponieważ przedstawiciele najważniejszych w danym mieście cechów mogli mieć wpływ na działalność samorządu, a poza tym radni czy rajcy miejscy byli też wybierani przez ogół obywateli uprawnionych do głosowania, czyli takich, którzy mieli pełne prawa, a więc posiadali działkę w mieście, taką do zabudowy, dom, no i złożyli przysięgę, wnieśli odpowiednią wpłatę i opłatę i tak dalej. No ale tak, wracając do sedna, no to tych przedstawicieli patrycjatu widzimy w dokumentach, przedstawicieli innych warstw czy grup społecznych mniej.
Skoro mówimy, że to była trochę taka franczyza, czyli taki sposób na zbudowanie czegoś, nie chcę tylko powiedzieć prowadzenie interesu, no bo skoro to samorządy, no to czy to prawo jakoś tam ustanawiało, jak to miasto powinno wyglądać też w sensie organizacyjnym? No bo ja zgaduję, że no nie wiem, przychodzisz, mówię, będę tutaj mieszkał, no bo musi być jakiś dzień zero, w którym oni przyszli i mówią, dobra, to tu będzie to miasto. No jak to jest? Przychodzą z pieniędzmi i kupują sobie kawałek ziemi do wspólnej kasy i za to i tam się potem budują. No jak to wyglądało? Czy tam w tych papierach, no w tym prawie są wskazówki?
Nie, raczej nie. Ogólnie w prawie miejskim zaprogramowany był ustrój miasta. Wszelkie kwestie prawne, na przykład związane z dziedziczeniem, a to, w jaki sposób miasto zostało zorganizowane przestrzennie, nie było regulowane w prawie miejskim. To raczej polegało na kopiowaniu wzorców wcześniej już wykorzystanych, które się sprawdziły. W naszym przypadku widzimy doskonale, jak to te wzorce szły z zachodu na wschód, czyli gdzieś tam powiedzmy od linii Łaby posuwały się od końca XII wieku, coraz więcej tych miast lokacyjnych powstawało na wschodzie i ta fala szła i również z tych miast wcześniej lokowanych rekrutowali się mieszkańcy tych nowych miast, czyli ten, komu książę zlecił organizację miasta, to określa się taką osobę zwykle terminem zasadźca miasta czy lokator. On dbał właśnie o lokację miasta, czyli wytyczał działki i tak dalej wedle znanych sobie wzorców i ściągał kolonistów z tych wcześniej lokowanych miast, ponieważ ci koloniści z kolei byli już nauczeni życia w mieście, znali chociażby te technologie uprawy roli, tak? Czyli pług żelazny i tak dalej. To, czego tutaj ludność rodzima jeszcze tego nie znała, czy na przykład technologie wyrobu naczyń.
Ale też na przykład wiedzieli, że dobrze przy rynku sobie wykupić działkę i mieć w dobrym miejscu potem swój dom, żeby budować, jak można go wybudować i tak dalej. Myślę, że te wzorce mogli przenosić do innego miasta, udoskonalone dla siebie. No to jest w ogóle bardzo ciekawe. Jeszcze na koniec, ale to prawo przewidywało też, nie wiem, podatki, no bo żeby miasto zbudować i żeby można było w tym mieście jakoś żyć, no trzeba się na to zrzucić, krótko mówiąc.
Oczywiście i o tym jeszcze nie powiedziałem, a to jest najważniejsza sprawa, jeśli zapytamy, po co w ogóle lokowano miasto. Przede wszystkim to był bardzo intratny interes dla władcy terytorialnego, ponieważ on od każdej działki budowlanej w mieście ściągał czynsz. Również inne podatki, takie zwyczajne, które płacono w odpowiednich okresach, czasem były też podatki nadzwyczajne, kiedy władca jakąś, powiedzmy, wojnę toczył i potrzebował środków finansowych w tym celu. Więc to, że ta gospodarka miejska była o wiele bardziej wydajna niż wcześniejsza, prowadzona tą, powiedzmy, tradycyjną technologią, no to właśnie sprawiało, że ta inwestycja w lokację miasta była bardzo opłacalna dla władcy terytorialnego.
Jeszcze tylko chciałabym na zakończenie tej książce powiedzieć twoje, bo to jest twój doktorat. Czy od razu jak go pisałeś, to wiedziałeś, że ona wyjdzie w książce z taką ładną okładką?
Nie, nie wiedziałem, jaka będzie okładka, ponieważ dałem wolną rękę grafikowi, który ją zaprojektował, dr Wojciech Filipowiak z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. No, taką miał wizję. Prawie, że same pozytywne opinie słyszałem o tej okładce, więc jestem bardzo zadowolony z jego pracy.